Wydarzenia z ostatnich dni sprawiły, że fakt, iż przeżywamy w kościele rok jubileuszowy, zszedł troszkę na dalszy plan. Jednak z okazji jubileuszu wiele osób czy organizacji wyrusza do Rzymu i do Watykanu na pielgrzymki. W tym samym celu do Wiecznego Miasta udali się przedstawiciele Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie z 23 krajów, w tym reprezentanci wrocławskiego biura tej organizacji, a w studiu ze mną są Alina Chmielowska i Mateusz Diduszko, właśnie reprezentanci wrocławskiego biura Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Cześć, szczęść Boże!
Cześć, szczęść Boże.
Cześć, szczęść Boże.
Wasza pielgrzymka do Rzymu idealnie zgrywa się z czasem konklawy i ogłoszeniem nowego papieża. To był przypadek.
No więc generalnie nie do końca przypadek. Fakt, że mieliśmy być w Rzymie, był już zaplanowany tak co najmniej od pół roku. Mieliśmy udać się właśnie pielgrzymką jako Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie do Rzymu, też w ramach roku jubileuszowego.
Ale nie wiedzieliście, że będzie to czas konklawy.
Dokładnie. Mieliśmy się spotkać z poprzednim papieżem, być z nim w ogrodach, mieć z nim uroczystą Eucharystię, ale no niestety nie zdążyliśmy. Więc ten plan zmieniał się kilkadziesiąt razy. Działa się na miejscu już 26, 7, 8, nie wiem, która wersja tego planu. I generalnie nie spodziewaliśmy się, że właśnie w tym czasie będzie konklawę. I wszystkie plany były dostosowywane na bieżąco w zależności od tego, jak się rozwinie dalej sytuacja. Czy już będzie wybrany nowy papież, czy jeszcze nie. I właśnie w czwartkowe popołudnie mieliśmy zaplanowane, że po Eucharystii jeszcze miały być świadectwa, ale w razie ogłoszenia wyboru nowego papieża szybko ewakuujemy się z Lateranu na plac Świętego Petra na Watykanie.
Ta pielgrzymka była nie tylko pielgrzymką wrocławskiego biura czy polskich biur Stowarzyszenia Papieskiego, Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ale międzynarodowa. Co jeszcze było w programie oprócz świadectw, o których wspomniałaś?
Oprócz świadectw, które mieliśmy okazję usłyszeć od lokalnych biskupów kościołów, była to pielgrzymka wielkich darczyńców naszego stowarzyszenia oraz dyrektorów z biur regionalnych oraz wszystkich ludzi z centrali powiązanych właśnie ze Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, aby właśnie, tak jak Alina powiedziała, spotkać się w tym roku jubileuszowym. No, w związku z tym też, że jesteśmy papieskim stowarzyszeniem, było to dla nas takie ważne i cenne doświadczenie, nie? Takiego spotkania się razem, zobaczenia się, wymiany zdań, zapraszania siebie nawzajem do krajów, do biur.
No i w trakcie pielgrzymki, tak jak powiedzieliście, były właśnie te świadectwa. One były wygłoszone przez biskupów.
Tak jest, biskupów oraz ludzi, którzy odpowiadają za projekty, które realizuje nasze stowarzyszenie. Między innymi mogliśmy usłyszeć od biskupa Burkina Faso, jak bardzo są nam wdzięczni, jak wiele udało się usłyszeć. To też myślę, że było cenne dla tych pielgrzymów, aby zobaczyli namacalnie osoby, które odpowiadają za dany kraj, za dany projekt. Biskup Burkina Faso opowiadał o tym, że właśnie liczba prześladowań, liczba zgonów przez to, że wierzą w Jezusa Chrystusa, jest bardzo duża, ale co ciekawe, jest też największa, wskaźnik największej liczby powołań kapłańskich do seminarium, więc z krzyżem wiąże się błogosławieństwo.
Które ze świadectw dotknęły was szczególnie?
Ja mogę się podzielić świadectwem, rzeczywiście to nie będzie świadectwo biskupa, ale człowieka, który pracuje w Königstein jako księgowy. Kiedy przyjeżdżaliśmy na miejsce spotkania wszystkich biur, za każdym razem jakoś ta osoba wpadała w moje oko, jako osoba, która gdzieś klęczała, gdzieś z boku i modliła się na różańcu. I w każdym dzień po prostu widziałem tę osobę tak właśnie na uboczu, starającą się wejść w modlitwę. I to też było piękne takie świadectwo dla mnie, że pracuję razem z osobami, którym nie tylko chcą robić, ale że zatem też idzie głębiej, a też to było dla mnie takie osobiście bardzo ważne, że jednak na tym pierwszym miejscu zawsze powinien być Chrystus, bo jeśli On jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu.
Alina?
To właśnie był taki niezwykły czas, myślę, wspólnej modlitwy i budowania relacji też, że nie tylko mogliśmy tam być, ale też właśnie poznawać się nawzajem. Bo jak pracujemy w regionalnych biurach, no to tą ilość osób w danym miejscu mamy ograniczoną. A tam mogliśmy się poznać faktycznie osobiście i pomiędzy biurami naszymi polskimi, regionalnymi, ale także z ludźmi z innych krajów. I to było takie niezwykłe, cenne dla mnie doświadczenie, też tak bardzo motywujące do tego, żeby bardziej się angażować, bardziej działać i też myślę, że tak dużo dające w takiej komunikacji, że teraz ta komunikacja może być łatwiejsza, prostsza, przyjemniejsza, bo już się znamy. Mamy to doświadczenie spędzania razem czasu, wspólnej modlitwy, przebywania gdzieś razem i faktycznie, jak Mateusz wspomniał, tego świadectwa, tego, że to nie są tylko ludzie, którzy działają gdzieś tam bardzo medialnie albo robią różne projekty, ale takiego właśnie bycia, że to jest też drugi człowiek, który ma swoje uczucia, można z nim porozmawiać bardzo sympatycznie, są otwarci, życzliwi i chętni do tego, żeby nas też poznawać i wspólnie tworzyć to dzieło.
Pamiętam, jak siedzieliśmy koło kobiet z Kolumbii, tak po 2-3 minutach rozmowy poprosiła nas, abyśmy po prostu nagrali jakąś swoją historię, jak trafiliśmy do stowarzyszenia, co my robimy, jakie jest nasze świadectwo właśnie Jezusa Chrystusa dla siebie, dla swojej rodziny. To też było takie całkiem miłe.
Tak, to było niezwykłe. Właśnie poprosiła nas o to i też, żebyśmy powiedzieli takich parę słów zachęty do młodzieży właśnie z Kolumbii, żeby faktycznie dawali świadectwo wiary. Więc to było niespodziewane. Czekając na Eucharystię, mieliśmy okazję dać takie mini świadectwo, żeby ta kobieta nagrała i mogła innym też to później zaprezentować. Kilka słów naszego doświadczenia Jezusa i działania właśnie pracowania w stowarzyszeniu.
Jakbyś właśnie wróciła myślami do tych świadectw, które były głoszone z miejsc, które są dotknięte tą przemocą religijną, któreś zapadło ci w pamięć. Jaka jest właśnie sytuacja chrześcijan w różnych miejscach na świecie?
To ja niestety się nie podzielę konkretnym świadectwem, ponieważ była taka sytuacja, że te świadectwa miały mieć miejsce właśnie w czwartek, zaraz po Eucharystii na Lateranie. Ale ja
i tu dochodzimy do tego ważnego momentu, który się wydarzył.
Dokładnie, tak. Wraz z paroma osobami jeszcze z naszej polskiej sekcji postanowiliśmy, że no nie, jakby ewidentnie to się może wydarzyć zaraz. Więc po komunii, w chwili zamieszania, postanowiliśmy się właśnie ewakuować i przejechać się na plac Świętego Piotra. I to był strzał w dziesiątkę. Już było tam mnóstwo ludzi czekających, ale wciąż było dosyć przestrzeni, że można było spokojnie wejść na plac. I postanowiliśmy, że chcemy podejść bliżej. Dzień wcześniej udało nam się być w jednym z pierwszych sektorów i też postanowiliśmy, że podejdziemy właśnie jak najbliżej pod schody. I to było niezwykłe doświadczenie. Mnóstwo ludzi z różnych narodów, i księży, i sióstr, i świeckich, z każdego końca świata, i też Polaków sporo. I wszyscy uśmiechnięci, czekający, jedni modlący się, jedni rozmawiający, śmiejący się, śpiewający pieśni. No i podchodzimy bliżej. Aby przejść do pierwszego sektora, musieliśmy przejść przez taras przed Bazyliką Świętego Piotra. I jak byliśmy mniej więcej w połowie tego tarasu, to nagle słyszymy wiwaty. Co się dzieje? Wszyscy ludzie nagle zaczęli zbiegać z tych schodów, żeby zobaczyć, czy to biały dym, no bo spod bazyliki nie było widać. Dobiegamy do pierwszych telebimów, a tam się okazuje, że to dwie mewy karmiły małą mewę, bo tam było gniazdo.
To też jest ikoniczne.
Bardzo ikoniczne. Te mewy były hitem przez te kilka dni. Jak siedzieliśmy, czy szliśmy z tą dzień wcześniej z tą pielgrzymką jako Świadkowie Nadziei, z krzyżem, do bazyliki wchodząc, czekając na biały dym, to te mewy naprawdę robiły furorę na tym miejscu. Więc jak było gdzieś słychać jakieś okrzyki, to właśnie z tego powodu. No i właśnie była taka sytuacja, że to była kolejna scenka piękna, rodzajowa, z mewami w tle. Ale dosłownie minuta, dwie później weszliśmy już w ten sektor głębiej i nagle...
Widzieliście komin.
Widzieliśmy komin, już wyraźnie. Nie było mowy o pomyłce. Nagle pojawił się biały dym. I to było coś niesamowitego. Taka niezwykła radość, pozytywna energia, jak ludzie zaczęli wiwatować, klaskać, śpiewać, nawzajem niemal się ściskać. To było niezwykłe doświadczenie i mam świadomość, że minęło ponad godzina pomiędzy tym, jak pojawił się biały dym, tymi pierwszymi sekundami, a tym, jak został ogłoszony fakt, że mamy papieża, a później jeszcze, zanim on się pojawił. Ale szczerze mówiąc, myśmy w tym momencie nie mieli poczucia, że to trwa jakoś strasznie długo. Nie dłużyło się to. Jakby...
Co się działo wtedy na placu Świętego Piotra?
Ja ci powiem, co było, ponieważ ja byłem w tej grupie, która akurat była w Bazylice na programie. Tak jak zapowiadał program, kiedy pojawił się biały dym, wszyscy wyruszyli i to była
Czyli
pełna
jakby...
zgoda.
od razu przerwaliście wszystko, wzięliście plecaki i
do komunikacji
miejskiej.
Tak jest. I no, nie tylko my wiedzieliśmy o tym, że został właśnie puszczony biały dym, ale cały Rzym chyba oglądał transmisję, bo tak to właśnie wyglądało. Wbiegając do metra, metro zapełniało się tak o. Już wychodząc z tego metra miałeś wrażenie, że po prostu trwa jakiś wielki happening, bo oczywiście był, i cały Rzym zbiega się w to jedno miejsce, aby powitać właśnie nowego papieża. Każda ulica już była zatłoczona, pogotowie próbowało mówić, że spokojnie, że nic się nie stanie, jak ktoś będzie, powiedzmy, szybciej. Ale chyba ta radość, euforia, o której przed chwilą Alina powiedziała, no była tak duża, ta ekscytacja i napięcie spowodowane właśnie ogłoszeniem nowego papieża, no, że każdy chciał zobaczyć choć skrawek, fragment loży.
Tobie udało się dotrzeć na ogłoszenie?
Udało mi się dotrzeć na wyjście, na Habemus Papam. Niestety nie miałem tak dobrych widoków jak Alina, ale jednak rzeczywiście byłem blisko Placu Świętego Piotra. No i ta radość była udziałem jakby wszystkich ulic dookoła Watykanu, dookoła placu, więc...
A jak czekaliśmy, to w tym czasie działo się dużo i rozmawialiśmy ze sobą nawzajem i z ludźmi obok w różnych językach i co chwilę śpiewaliśmy pieśni albo zaczynaliśmy klaskać, nawoływać, więc były chwile spokojniejsze i chwile, gdzie znowu zaczynał tłum bardziej ożywiać. W momentach, kiedy widzieliśmy, że kamera łapie nas gdzieś na telebimie, to oczywiście flagi cały czas w górze, myśmy też wyciągnęli naszą chustę trójkątną Pielgrzymów Nadziei i faktycznie kamery nas też łapały, gdzieś tam widać było moją machającą rękę momentami, więc naprawdę jakby w podekscytowaniu trwaliśmy czekając. Momentami też gdzieś jakieś pieśni modlitwy, uwielbienia się uruchamiały z różnych stron, więc to był taki naprawdę wyjątkowy czas i wszyscy naprawdę z uśmiechami na twarzy, z życzliwością, to było piękne. I o ile wcześniej, jakby w trakcie, jak czekaliśmy, dużo ludzi nagrywało, robiło zdjęcia, jakby tych telefonów, kamer powyciąganych w górze była cała masa, to miałam takie niezwykłe doświadczenie, że w momencie, kiedy w końcu papież nam się pokazał, to autentycznie miałam wrażenie, że tych rąk z kamerami, telefonami wyniesionymi w górę było zdecydowanie mniej. Ludzie faktycznie chcieli być tu i teraz i po prostu słuchać słów padających z ust papieża nowego, żeby nic nie stracić, tylko faktycznie je usłyszeć świadomie, a nie gdzieś tam patrząc w ekran telefonu. I to było niezwykle poruszające. Ja się od niedawna uczę trochę włoskiego, więc byłam w stanie całkiem sporo wyłapać i bardzo mnie poruszały słowa, że właśnie padało kilka razy hasło a propos dialogu, a propos pokoju, miłości. Coś, co też właśnie bardzo pracuje we mnie, bardzo pracuje w naszym stowarzyszeniu, więc od razu czuć było, że to jest dobry człowiek, że to jest swój człowiek i to napełniało jeszcze większą taką wdzięcznością, radością i pokojem, że tak, to jest naprawdę wybór z Ducha Świętego.
A gdy te drzwi się otworzyły, zobaczyliście, że drgają i otwierają się, co wtedy czuliście? Jaka była atmosfera na placu Świętego Piotra?
No to była ogromna euforia. To była ogromna euforia jak na najlepszym koncercie, bo tak naprawdę każde oczy całego świata były skierowane w to jedno miejsce i doświadczenie bycia tam, tej euforii, mam wrażenie, że tutaj już nie chodziło w ogóle, kto będzie wybrany nowym papieżem, ale że go mamy po prostu i też taka świadomość, że Duch Święty zrobi najlepszą decyzję. No i rzeczywiście to była najlepsza decyzja, bo zaraz chwilę potem, jak zobaczyliśmy twarz nowego papieża Leona XIV i zaraz potem dowiedzieliśmy się, kim on tak naprawdę jest, no to ta radość u nas, szczególnie w stowarzyszeniu, była dwa razy większa.
No to teraz powiemy, dlaczego ta radość była u was dwa razy większa, ponieważ tym papieżem został kardynał Robert Prevost i on również był, czy działał właśnie w stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie, tylko że w tej sekcji peruwiańskiej.
Dokładnie, on ją zakładał właściwie, więc można powiedzieć, że to jest nasz człowiek. Właściwie można powiedzieć, że to jest człowiek misji, bo rzeczywiście był misjonarzem i no, bardzo duża radość, ponieważ kiedy wiesz, że to jest człowiek, który rzeczywiście brał łopatę i samemu pracował, kiedy sam współtworzył i opisywał wiele projektów, wiesz, że jesteśmy w dobrym miejscu.
Tak, więc bardzo się cieszymy, że właśnie, że jego projekty przechodziły w stowarzyszeniu i faktycznie mógł być jakby wspierany przez pomoc kościołową w potrzebie. I że jest tym człowiekiem czynu faktycznie, że ma to doświadczenie tych biednych ludzi cierpiących, kościoła prześladowanego, tego, że naprawdę trzeba wspierać ludzi w biedniejszych krajach, którzy niejednokrotnie oddają swoje życie za wiarę, więc to jest człowiek, który ma świadomość i doświadczenie takiego działania w praktyce, bycia pośród tych ludzi, także mamy nadzieję, że...
To tak tylko szczegółowo dopowiem, że przez 8 lat właśnie wspieraliśmy działania księdza, biskupa, obecnego papieża, głównie w zakresie formacji seminarzystów, misjonarzy i katechistów, ale także poprzez stypendia mszalne, w których część była właśnie przeznaczana dla misjonarzy pracujących w odległych rejonach Andów.
To tak na koniec naszego spotkania powiedzmy, czym była dla was ta pielgrzymka, bo to już też słyszeliśmy, ale jakbyście mieli podsumować?
U nas w stowarzyszeniu mówi się o tak zwanym moście miłości, Bridge of Love, w których to po jednej stronie są ludzie, którzy rzeczywiście piszą te projekty, a po drugiej stronie stoją ludzie, którzy odpowiadają za realizację tych projektów. U nas na przykład w Polsce bardzo znana kampania SOS dla Ziemi Świętej, w której to wspieramy właśnie chrześcijan w Betlejem, sprzedając ich rękodzieła. Dla nas ta pielgrzymka właśnie była spotkaniem się dwóch stronów mostu na środku i takim serdecznym przywitaniem się. Anturaż wspierał całe to wydarzenie, zwłaszcza, że Leon XIV również znajdywał się po jednym ze stronów Mostu Pokoju, więc było spotkanie kościoła niby odległego, a jednak bardzo bliskiego.
A jednocześnie w swoim już pierwszym przemówieniu właśnie wspominał, że musimy się stać tym kościołem misyjnym, który buduje te mosty, ten dialog, jednoczy ludzi, otwartym właśnie na wszystkich ludzi, na okazywanie miłości tym, którzy tego potrzebują, więc no, to było takie piękne uwieńczenie tego czasu spotkania się, budowania faktycznie też mostów relacji pomiędzy nami, ale też jakby takie światło od papieża, że to jest właśnie ta droga.
Jeszcze tylko powiem ostatnie zdanie, bo tu dużo mówimy właśnie o relacjach. Nasz przełożony kapłan naszego stowarzyszenia bardzo tak fajnie, przekornie powiedział, że my tu przyszliśmy się modlić, bo rzeczywiście nasz plan był wypełniony modlitwą, drogą krzyżową, drogą światła, ale też właśnie różańcem za prześladowany Kościół, za pokój, więc również rekolekcje.
O pielgrzymce Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ale także o momencie wyboru nowego papieża opowiadali nam dziś Alina Chmielowska i Mateusz Diduszko z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bardzo dziękuję wam za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie.